Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać?
Co? Słychać.
Co słychać, co słychać, albo co słychać?
Audycja Co słychać? Zapraszam, Kaśka Adamiak. Andrzej Fogt, pracownia przy inżynierskiej. Andrzej, czy ty lubisz wywiady?
Czy co lubię?
Czy lubisz wywiady?
W jakiś sposób, im staję się starszy, tym bardziej lubię.
Ale dlaczego czym stajesz się starszy?
Dlatego, że jak byłem bardzo młody, średnio młody i stosunkowo młody, to wydawało mi się, że co ja mam do powiedzenia, nie mam wiele do powiedzenia, w związku z tym, no po co ludziom zawracać głowę i czas. A jak teraz już mam parę lat, się okazało, że różne rzeczy w życiu przeżyłem i spotkałem niezwykle dużo ciekawych ludzi i przeżyłem różne ciekawe historie. No to jest już coś takiego, że mogę komuś sprawić przyjemność.
Czym, co jest twoją istotą twojego malarstwa?
Istotą mojego malarstwa jest moje życie.
Kropka. Malarstwo twoje zaczyna się kiedy?
Zaczyna się... Trudno powiedzieć, ponieważ nie wiadomo, jak nazwać okres studiów. To jeszcze jest droga w ciemnościach, ale takie malarstwo zaczęło się dopiero po skończeniu studiów w 1978 roku.
Wybrałeś kierunek artystyczny już na studiach, więc dusza artysty w tobie była albo wymarzonym lądem, w którym będziesz się poruszał, albo była prawdziwą istotą, której szukałeś. Łatwo było powiedzieć rodzicom, rodzinie, że będziesz artystą?
To są jakby dwie kwestie. Jedna praktyczna, druga świadomościowa. Ojciec nie chciał. To znaczy tata, rodzice mieli wielki majątek przed wojną i przyjeżdżali artyści u rodziców, u dziadków. Mieszkali przez miesiące, malowali obrazy, byli na utrzymaniu rodziny, moich dziadków i tak dalej. I ojciec wiedział, że bycie artystą to nie jest łatwy chleb. I mnie od tego odciągał. Natomiast moja babcia mówiła: Stefan, daj mu spokój, niech robi co chce. A druga kwestia to jest to, to znaczy to, co ja, dlaczego ja wszedłem na tą ścieżkę. Mnie pasjonowało wiele rzeczy. Jedną z istotnych spraw była medycyna. W ogóle, ale myślę, że to wiązało się z tą ścieżką jeszcze nieuświadomioną, związaną ze sztuką, ponieważ interesuje, jak medycyna, to znaczy poznanie człowieka, prawda? A potem jego leczenie, czy usiłowanie leczenia. No ale szybko sobie stwierdziłem, że to jednak chyba nie jest dla mnie. No i zdecydowałem się świadomie zdawać się na Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu i zdałem od razu. Z perypetiami, bo nie znałem historii sztuki. Rektor zobaczył moje prace z profesorem Kępińskim i powiedział: pani Alicja, Kępińska była profesorem od historii sztuki, i ty tego młodego człowieka tej historii nauczysz. Ale ja nadal nie wiedziałem, czy ja to będę robił. To była droga przez ciemność. Nie wiedziałem. Ja w ogóle się nie znałem wtedy. No, po prostu byłem takim chłopcem, który do wszystkiego podchodził entuzjastycznie, a przede wszystkim miał ogromną więź z naturą. Ja w ogóle się wychowałem nad rzeką. Cały dzień spędzałem w lasach, nad rzeką. Łowiłem ryby, siedziałem wśród drzew. Nie wiedziałem, to w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, co to jest za zawód. bycia malarzem, czy rzeźbiarzem, czy wykonaniem jakimś innym, realizowania swoich wizji w jakimś innym medium. To się stało później.
Poznań kojarzy się z pewnymi stereotypami, mitami. Ty się wychowałeś w takim prawdziwym poznańskim domu, czy jednak rodzina miała, jak to bywało w Polsce, jednak bardziej skomplikowaną historię i inne korzenie?
Tak, rodzina była częściowo wielkopolska, częściowo kresowa, bo moi dziadkowie ze strony ojca mieli duży bardzo majątek, znaczy stare koło Nowogródka. Natomiast rodzina mamy była rodziną wielkopolską, z dziada pradziada, a losy mojego ojca rzuciły po wojnie do Poznania, bo był najpierw w oflagu w Oldenburgu jako jeniec, jako oficer w czasie II wojny światowej, a potem na całe szczęście nie wylądował po stronie wschodniej, tylko był po wyzwoleniu. Wylądował w więzieniu sowieckim, no i przeżył, ale nie było mowy o jego drodze dalszej kariery wojskowej, tylko skończył kurs księgowego i został księgowym w spółdzielni produkcyjnej Jankowice koło Poznania i tak poznał moją mamę.
Vogt to jest nazwisko niemieckie?
Czort wie, no ja ojciec mój mówił mało na temat historii, ale natomiast bardzo dużo mi opowiedział mój wuj, hrabia Andrzej Kożuchowski, który był mężem siostry mojego ojca. A Andrzej mi opowiadał, że to była bardzo stara rodzina, tych von Vogtów czy van Vogtów. Pewnie gdzieś tam północna część Niemiec, być może Holandia, a później Rosja carska. A potem dopiero Polska, bo jeden z generałów był generałem carskim wojska Kutuzowa. A rodzina później, no przecież już były zabory, osiadła. Zakochał się podobno w polskiej szlachciance i osiedli w tej inaczej starej koło Nowogródka. No i ojciec mi mówił, że mówiono w domu w trzech językach, po polsku, po niemiecku i po francusku. Więc to takie były te przedwojenne losy. A jeszcze dowiedziałem się od wuja, że również rodzina mieszkała w Kurlandii przez jakiś czas. Czyli to była jakaś tam rodzina, no powiedzmy, szlachecka czy stąd. A w Rosji nie było bukwy. W związku z tym nazwisko pisało się kiedyś przez V. No a w Rosji nie było litery V w alfabecie, więc zrobiono literę F.
Lata 70., Poznań, zaczynasz swoją drogę podczas studiów, tak jak mówisz, sam nie wiesz, czy chcesz być malarzem, czy chcesz być artystą. Jaki klimat panował wtedy w Poznaniu? Jak wyglądało twoje studenckie życie i droga do tego, żeby jednak zdecydować się na ten zawód?
Jak zostałem przyjęty na studia, ojciec mi pomógł, rodzice mi, mama była ciężko chora, ale tato na tyle mógł mi pomagać, chociaż skromnie miałem swoje lokum, gdzie mogłem pracować i mieszkać. Szkoła była fenomenalna. Trzeba pamiętać, kto w tych latach tą szkołę tworzył. Przede wszystkim rektorem był niezapomniany profesor Stanisław Tesser, jeden z twórców szkoły sopockiej. W szkole uczyli Magdalena Bakanowicz, profesor Zdzisław Kępiński, Waldemar Świeży, Zamecznik, pani profesor Wnukowa na rzeźbie, Taranczewski, Potworowski. No więc wystarczy te kilka nazwisk. Szkoła była niewielka. Wszyscy się w szkole znali, atmosfera była, no to prawdziwa atmosfera związana tylko i wyłącznie z artem, z twórczością. To było fenomenalne. No i oczywiście ten fakt tak wybitnych postaci, to już wystarczyło, żeby nic nie wiedzieć, a jakby magnetycznie wejść to wszystko. To oczywiście było wszystko na kredyt, ale później trzeba było ten kredyt po prostu spłacać.
dochodzi do momentu dyplomu, czy chwilę wcześniej, czy chwilę później okazuje się, że twoja droga, twoja intuicja co do tworzenia jest właściwa? Kiedy poczułeś, że jesteś u siebie, że czy może nigdy nie poczułeś, ale kiedy zrozumiałeś, że to będzie ta droga?
Mówiąc zupełnie, zupełnie prawdziwie, to nie wiedziałem, ale się zafascynowałem, co było chyba wystarczającym powodem, żeby w to iść. Pierwsza fascynacja była, na pierwszym roku miałem kłopoty strasznie z sobą, prawie chciałem się wycofać. Ale fascynacja polega na tym, że spotkałem na swojej drodze, na drugim roku zostałem przyjęty do pracowni profesora Zdzisława Kępińskiego, niezwykłego erudyty. I przyjęła mnie pani profesor Abakanowicz, trzeba było wybrać pracownię tkaniny. No i tam zrobiłem pierwszą pracę dosyć niezwykłą, nie tylko w skali tej szkoły, ale chyba w szerokiej skali. Zresztą tak to zostało później zapamiętane. Zrobiłem fotografię własnej dłoni kamerą reprodukcyjną taką w pracowni fotograficznej. Powiększyłem tą dłoń do wysokości 3,5 metra. Wywołałem to w specjalnej rolce filmu, którą przywieźliśmy z Berlina. W takim papierze zrobiliśmy kuwety specjalne. No i zrobiłem odkrycie, że w postaci linii papilarnych, nie zdając się sprawy, co to w ogóle znaczy. Pokazałem to pani profesor Magdalenie Obakanowicz. Jak ona to zobaczyła ze zdumieniem, powiedziała, nie wiesz, ty sobie zdajesz sprawę, że jesteś prekursorem hiperrealizmu w Polsce, bo jest taki nurt w Ameryce. I zaczęła mi wymieniać nazwiska wybitnych malarzy, Duke'a Clouse, Estesa, różne nazwiska malarzy i tak dalej. Przecież nie, informacje do Polski docierały trudno, chociaż mieliśmy dobrą bibliotekę w szkole. Ja tą rękę zacząłem robić, rzeźbę 3,5 metrowej wysokości i no i mogę powiedzieć w ten sposób, skończyłem, robiłem ją rok i stanęła na wystawie, miała pojechać na Biennale Młodych do Paryża i ktoś podczas wakacji mi to zniszczył, zerwali, potem to spróbowaliśmy zespawać, wybuchł pożar, no pozostała fotografia tej ręki, no i Magdalena Abakanowicz to zobaczyła, była pod tak dużym wrażeniem, że to mogę powiedzieć, stało się jej, dla niej impulsem zrobienia swoich rzeźb, odlewów postaci, potem zrobienia tych rzeźb z worków jutowych, tych wielkich grup, bo przeszła wtedy, jeszcze robiła Abakany, pamiętam jak robiła wielki gobelin w Schertogenbosch w urzędzie miasta, największa chyba tkanina zrobiona w świecie. A to dało asumpt do po prostu przejścia w kierunku rzeźby. I w krótkim czasie zrealizowała te swoje odlewy rzeźbiarskie, więc a ja poszedłem z tej ręki, chciałem zrobić grupę postaci następny rok, no i nie mogłem tego zrealizować, bo nie dostałem materiału w szkole, bo wyczerpałem cały materiał. No ale później z tego zrobiłem, z tej struktury zrobiłem malarstwo już po studiach. I dopiero wtedy, bo to był też szok, koniec studiów jest jednak szokiem, bo to jest wyspa na oceanie, jesteśmy wyspą szczęśliwą, można było zarobić pieniądze, współdzielni akademik, nawet w PRL-u te pieniądze były duże, a później się lądowało po prostu w kompletnej pustce i No i tu dopiero się zaczęło.
To się zaczyna, bo ja obserwowałam taki koniec studiów moich kolegów, czy grafików, czy malarzy. I to właśnie to jest to, o co chciałam ciebie zapytać. No wychodzisz z tej Arki Noego uczelnianej, gdzie wszyscy wiadomo, że płyną w jedną stronę i nagle wpadasz w świat. Lądujesz z własnym dyplomem, uznanym bądź przynajmniej docenionym w jakikolwiek sposób. I co dalej się dzieje z tobą? Jak ta droga prowadzi dalej?
No ja miałem trochę szczęścia. Można powiedzieć, bo tak, na studiach się zakochałem, poznałem koleżankę z niższego roku, która była warszawianką. No i postanowiliśmy żyć razem i przyjechałem do Warszawy, wzięliśmy ślub i ponieważ pochodziła z zamożnej rodziny bardzo, więc rodzice nam pomagali, ale myśmy starali się usamodzielnić i faktycznie tak się stało, ponieważ ja dostałem zamówienie dzięki profesorowi właśnie Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, który robił adaptację pewnego pałacu w Świdnicy na Muzeum Archeologiczne, żeby zrobić no, gobeliny na ścianach. Ja zaproponowałem, zrobimy ogromne kartony. To się okazało niesamowitym kontraktem, za który mogliśmy żyć kilka lat. Zorganizowałem warsztat z moją żoną tkaczki i po prostu zrealizowaliśmy to zamówienie. To istnieje do tej pory w Muzeum Środkowego na Dorze w Świdnicy koło Zielonej Góry. Tam jest to wszystko jest, te gobeliny wiszą. I to pozwoliło nam stanąć na nogi. Materialnie zrobiliśmy adaptację strychu na pracownię przy ulicy Lwowskiej. To może nie był najmądrzejszy ruch, bo to państwowy budynek, ale szaleństwo młodych jest nieobliczalne. Wykonaliśmy tą robotę gigantyczną. Urodziła nam się córka. No i zaczęła się twórczość. Ja zacząłem robić nowe obrazy. No i przyszedł któregoś dnia do mnie Włodek Zakrzewski, malarz. Na pewno znana postać w naszym świecie. I mówi, Andrzej, ja zaproponuję, żebyś to pokazał w galerii Zapiecek. Wtedy to była najbardziej prestiżowa galeria w Polsce, którą prowadziła pani Mirosława Arens. No i zrobiłem wystawę, na którą przyszedł to cała śmietanka polskiej sztuki współczesnej. No i nagle po prostu młody chłopak, który po prostu zafunkcjonował w takim kontekście, w jakim się po prostu można sobie tylko zamarzyć. No i później konsekwencją tego było, że dostałem propozycję udziału Biennale Wenecji w 1984 roku.
Biennale Wenecji mija stan wojenny w Polsce, dostajesz propozycję udziału. Czy twoi koledzy nie byli zazdrośni, czy nie doszło, bo z tego co przypominam sobie z historii, był bojkot takich imprez i jednak środowisko artystyczne, zarówno aktorskie, jak i malarskie, miało takie dosyć ostre nastawienie wobec tego, co się działo w postanie wojennym. Jak przyjęli informacje i jak wyglądało to Biennale w 1984?
To był stan wojenny zawieszony. Jak dostałem tą propozycję, przyjechał pan Jerzy Madejski, znany bardzo historyk sztuki z Krakowa, i złożył tą propozycję. Ja powiedziałem, że się zastanowię. Pojechałem do pani profesor Magdaleny Zabakanowicz, która była dwa lata wcześniej na Biennale Wenecji w stanie wojennym. I ponieważ byłem bardzo w przyjacielskich stosunkach z panią profesor, pytam się, Magdalena, powiedz, co ja mam zrobić? A Magdalena mówi, Andrzej, tu masz fotografię pawilonu polskiego, tylko sztuka się liczy. Tam jest napisane Polonia. Rób, bo druga szansa się nie zdarzy. A może zrobić coś bardzo interesującego. No i to mnie przekonało i oczywiście zaproponowałem panu Jerzemu Madejskiemu, że zrobimy to razem z moją żoną Bożeną Biskupską. No i stworzyliśmy koncepcję Castrum Doloris, opłakiwanie śmierci. Bożena zrobiła cykl rzeźb. Jedna z nich była sarkofagowa, spalona postać. No przecież kontekst był wiadomy, no były trudne czasy, które kipiało w Polsce. Były nieszczęścia o postaci strzelania do ludzi i mordowania ludzi, prawda? Przecież było to się działo, może nie było to w tak ogromnym zakresie, można powiedzieć, patrząc z perspektywy czasu, to taka zawierucha, to w sumie się ograniczyła do... No, każda śmierć jest straszna i bolesna, ale w sensie narodu to tutaj się to jednak ograniczyło do jednak sytuacji, można powiedzieć, umiarkowanej przy takim kataklizmie europejskim. No i oczywiście, jak przyjechaliśmy z Biennale Wenecji, Biennale był sukces. To było prawdziwe, bo Żena Kowalska, znany krytyk sztuki, była na Biennale i napisała w projekcie, że wielki sukces Polaków w Wenecji. A miarą tego sukcesu było to, że to nie tylko, że Bożena Kowalska napisała i jeszcze inni ludzie napisali na ten temat, ale to, że zostaliśmy potraktowani, bo nie było wtedy Złotych Lwów, bo w poprzednich edycjach Amerykanie przekupili komisję, bo chcieli, żeby wygrał Robert Rauschenberg i to się wydało. No i było koniec Biennale, afera międzynarodowa, no proszę zobaczyć, no Amerykanie musieli przekupować komisję. No mieli dużo pieniędzy, myśmy nie mogli przekupić, no ale to się, nie było Złotych Lwów, ale zostaliśmy wyróżnieni, bo prezydent Biennale pod polski pawilon przysłał 5-metrowe ogromne tonice z kwiatami, uhonorowując nas jako najlepszy pawilon na Biennale Wenecji. Nie dość tego, papież Jan Paweł II przysłał swojego przedstawiciela, bo ja wysłałem kardynałowi, no papieżowi wtedy, Wojtyle, wysłałem list zapraszający, bo sobie nie wyobrażałem, że jestem we Włoszech i nie zaproszę Ojca Świętego. I Ojciec Święty oczywiście przyjął zaproszenie, nie mógł przyjechać na Biennale, ale przysłał swojego przedstawiciela, a jak wróciłem do Polski, zostałem od Ojca Świętego list, który mam do tej pory, z gratulacjami. A tutaj środowisko powiedziało, że jesteśmy kolaborantami. Opublikowali parszywy, najparszywszą rzecz i wtedy zrozumiałem, że to nie, tu nie chodzi o prawdę, tylko to jest po prostu jazda bez trzymanki na kłamstwa. Wolna Europa, na szczęście mój kolega pracował z Lawy Szkolnej Szkoły Podstawowej w Wolnej Europie, opublikowała i wiem, kto to doniósł. Nie będę ujawniał. Niech sobie ta parszywa owca, kurczę, żyje z tym faktem, że myśmy zostali przekupieni przez władze komunistyczne. Dostaliśmy od władz super wyposażoną pracownię na ulicy Lwowskiej i za te przekupstwo myśmy się zdecydowali pojechać na Biennale Wenecji. No, proszę sobie wyobrazić. I nie dość tego, w książce, jak dyrektorem zachęty była pani Anna Rotenberg, niejaka pani krytyk Sosnowska, nie wiem, czy pani mnie słyszy, kłaniam się pani najuprzejmiej, a napisała książkę Polacy na Biennale Wenecji od początku i tego zostałem umieszczony wraz z Magdaleną Abakanowicz, Hasiorem, w rozdziale ci, co zostali kupieni przez władzę. Jak zadzwoniłem do pani, bo pan Jerzy Duda-Gracz był jeszcze razem ze mną, z nami w tym pawilonie i pani Wollenberg-Kluza, pani Kluza z Krakowa i Wierzbicki miał jedną rzeźbę i były portety trumienne w prologu i tak dalej, cała była taka koncepcja. Jak zadzwoniłem do pani Sosnowskiej, pytając, jak pani mogła do mnie nie przyjść i nie poznać faktów? Jak można pisać takie kłamstwa? Ona powiedziała, to niech pan mi odpowie w zeszytach historycznych. Ja mówię, proszę pani, wie pani, szkoda na panią czasu. Skoro pani jest takim krytykiem sztuki, która zionie nienawiścią do ludzi, podaje, no, manipulacje pani robi. Mam nadzieję, że pani mnie słyszy. Wstyd pani? Widzi pani. Taka sytuacja. No i później, no tak, miałem, konsekwencje były straszne. Zakaz wystawiania w Polsce przez wiele lat do tego stopnia, że ja byłem już w stanie takiej nerwicy, że no musiałem nawet w relacjach z poważnymi ludźmi, mam taką sprawę, którą może jeszcze kiedyś uda mi się załatwić z byłą panią dyrektor Zachęty, ją w jakiś sposób przeprosić, ale ona musiała też zrozumieć, że ja byłem przyszpilony gwoździem do ściany. A chciałbym jeszcze porozmawiać przy lampce wina i omówić to teraz z perspektywy czasu. Albo nie, no w każdym razie mogę za to w jakiś sposób, myślę, uzyskać zrozumienie, bo byłem w strasznej sytuacji. Niszczony na każdym kroku. Zakaz wystawiania w galeriach państwowych przez 20 lat, proszę sobie wyobrazić.
Wracacie z Biennale z Wenecji, które wydawało wam się sukcesem i było tym sukcesem, i nagle ten bojkot, o którym mówisz. Więc jak sobie radziłeś?
No to były najtragiczniejsze moje chwile, bo krótko jeszcze potem właśnie nie radziłem sobie jeszcze, była po Biennale, była zawsze zasada, że osoby, które reprezentowały polską sztukę na Biennale Wenecji, wystawiały w Zachęcie, była ta wystawa. Zrobiliśmy ogromną wystawę, a cała Góra Zachęty, była wielka wystawa. Pamiętam, aranżował tą wystawę profesor Julian Pałka, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i były nieprzyjemne ekscesy moich, tak zwanych moich kolegów, z którymi kiedyś bywaliśmy w domach, na wystawach, no i tak dalej, i tak dalej. No potem miałem rozpad związku, co już właśnie dobiło mnie kompletnie i wtedy znalazłem się kompletnie bez środków do życia. To była straszna chwila, bo no, po prostu wszystko, brak możliwości wystawiania w Polsce. Miałem kilka wystaw za granicą, w Niemczech głównie. To mnie jakoś ratowało, bo współpracowałem z taką galerią w Oberhausen. To trochę pieniędzy było, ale nie za dużo. No i tu była ta schizofrenia polska. To jest po prostu wiecznie to samo od czasów Boja Zieleńskiego, jak Boj pisał, to Reflektorem mrok, słynna książka, bo warto poczytać, co potrafią te środowiska upolitycznione w każdym kroku, jak ludzi niszczyć i niszczą do tej pory, to jest to samo, cała ta sprawa. Może teraz kultura nie jest tak oczkiem w głowie, bo to tam polityków to mało interesuje. No i zobaczyli ci sami ludzie, którzy mnie niszczyli, teraz zobaczyli, jak to wygląda w tak zwanej Polsce, kurwa, tak cudownie miodem i słońcem płynącej. No i się teraz chyba sami gryzą w rękę. To było nieprzyjemne. No, były ofiary tego, bo nie wspomnę Jerzego Dudy Gracza. Obojętnie można powiedzieć, że to się komuś podoba, czy się nie podoba, no, ale od strony podoba, czy nie podoba, jest jeszcze kwestia, czy niszczymy tego człowieka, a on został, przecież Jurek do mnie zadzwonił po tej książce pani Sosnowskiej, dostał krótce zawał serca. Powiedział, ja tą panią pozwę do sądu. Ja mówię, nie rób tego, bo ta pani na to liczy, bo będzie jakiś rozgłos, ta książka pójdzie. No. Ona niestety została i być może studenci się na niej uczą. By się przydało napisać, żeby ktoś wreszcie w Polsce, jakiś niezależny krytyk sztuki, napisał tą historię sztuki XX i XXI wieku, odkłamując wiele rzeczy. No ale nie wiem, czy taka osoba się znajdzie. Jest dużo wartościowych rzeczy. No, no są zdolni ludzie, a niekiedy mają parszywe charaktery. No to jest ta cała dżungla polska. Natomiast no, ja po tym doświadczeniu zobaczyłem, że polityka i sztuka to lepiej uciekać. Oczywiście to nie znaczy, żeby robiąc jakiś temat sztuce nie dotykać spraw egzystencjalnych, ale cokolwiek jest innego, czy to jest inna sprawa egzystencjalna, czyli głęboko humanistyczna, głęboko dotykająca spraw homo, a co innego jest nurzanie się w bieżących politycznych zjawiskach i z tego robienia jeszcze no tak zwane, jak mówią, Żydzi chudzby.
Sztuka jest twoją drogą, bo będąc w twojej pracowni te setki obrazów, ty mówiłeś, że tu jest ile obrazów zgromadziłeś w pracowni w tej chwili?
Kilka tysięcy.
Kilka tysięcy prac. Jak podchodzisz do płótna, to Powiedziałeś w jakimś wywiadzie, który czytałam bodajże, że artysta jest wynalazcą, że to nie jest szkoła, to nie jest pokazywanie tego, co widać, tylko to jest wynalazczość. Jak podchodzisz do płótna, ty już wiesz, dokąd zmierzasz?
Jak podchodzę, to wiem, jaką mam inicjację, a dokąd zmierzam, to się okaże w trakcie. Jak niekiedy ta droga jest długa i wyboista, ale ten zapalnik, żeby to zacząć, jest istotny. To musi być intryga malarska. Trzeba powiedzieć dwie sprawy jeszcze o kwestii, bo że to jest wynalazczość. Tak, to jest wynalazczość. Najlepszym dowodem są wynalazcy na przestrzeni dziejów sztuki. Szczególnie można powiedzieć, że wynalazczość eksplodowała w XX wieku i kontynuuje się w XXI wieku. Jest porównywalna, tylko oczywiście to jest inna historia, inne konsekwencje, jak wynalazczość w nauce czy w innych dziedzinach życia. Ale sztuka w tej chwili wraz z architekturą, no można powiedzieć, że zaczęła pełnić taką rolę, jak pełniła w dawnych epokach, gdzie stworzyła się więź architektury i sztuki. Szczególnie to widać w krajach w Europie i na świecie. Natomiast ta wynalazczość no jest polega na pewnej niewiadomej związanej z jednak z pracą może świadomą czy nieświadomą, podświadomą, no, z własnym umysłem. I oczywiście ta wynalazczość ma swój kontekst z innymi wynalazcami na świecie. Stąd przecież rozwój różnych kierunków w sztuce XX wieku, które były wynalazczością nie tylko ideową, ale również formalną. No i się okazało, że to jest tak duża eksploracja. Tylu niesamowitych ludzi się objawiło, tworząc kanon XX wieku, więc jest z czego czerpać. Tak jak medycyna, czy nauka, czy fizyka czerpie z poprzedników, z Newtona, Einsteina, tak malarze mogą czerpać, odnajdując siebie autentycznie na tej drodze, ale od czego się zaczyna, prawda? Można zacząć od konstruktywizmu, od Mondriana, a zacząć robić rzeczy, które przejdą granice geometrycznego konstruktywizmu i będą jakąś ekspresją niesamowitą. I tak się w sztuce dzieje. Dlatego to jest poważna sprawa. No i jest oczywiście jak wszędzie, no, naukowcy są na różnym etapie rozwoju.
To, że sztuka jest emocją albo powstaje pod wpływem emocji, ale tworzy przez sztukę i łączenie tych emocji, tworzą się uczucia. Czy ty namalowałeś kiedyś miłość?
To znaczy, dobrze, Katarzyno, to dobrze, że o to pytasz. Takiego tematu sobie nigdy nie postawiłem jako temat do obrazu, ale myślę, że każdy obraz ma część miłości różnej, bo miłość jest różna do różnych, do po prostu świata, natury, człowieka, do siebie, wszystko. Ale ważniejsza jest jedna sprawa, że język, który jest najważniejszą rzeczą, czyli to jest ta forma wyrazu, prawda, która no po prostu przekazuje nie mimetycznie, ale nawet w malarstwie mimetycznym. Znamy przykłady sztuki z poprzednich epok, że mimo formy związanej z jakimś odwzorowywaniem rzeczywistości, w cudzysłowie fotograficznej, to jednak ten przekaz jest poza tą formą. A co jest istotą tego przekazu? To jest uczucie. Emocja i uczucie jest budowniczym formy. Tak jak ostatni, tak jak mi doświadczenie moje krótkie wprawdzie, ale jednak jak się obserwując to, co się w świecie sztuki dzieje u różnych artystów, to jednak ta forma emocjonalna wpływała na język. I tak jest, bo różni się na przykład obraz Pollocka od obrazu Mondriana, prawda? I to trzeba się zobaczyć, w czym jest pies pogrzebany, prawda? Jaki to jest, czy de Kooninga, prawda? Od obrazu Balthusa. No i tak dalej, i tak dalej. Ale czy jest świat mimetyczny, czy świat jest poza formą przedmiotową, to jest to jest to czytelne, jeżeli to jest naprawdę wielkie, w tym sensie mówię, naprawdę ten przekaz jest niezwykle oryginalny, to ta forma jest czytelna, mimo że nie ma przedmiotowości. Weźmy Rodko, prawda? Tak niezwykle liryczno-kontemplacyjna forma, można powiedzieć kilku plam pustki otaczającej, metafizycznej pustki, a jednak, albo weźmy ekspresję, wczoraj byłem na wystawie portretu Wickaecego i wspaniałe te portrety z różnych miejsc, muzeów i tak dalej, i tak dalej. Też ta forma, nawet jeżeli to jest prawda w portretowej sztuce, to jednak poza samą identyfikacją postaci, to jest ważniejsze to, w jaki sposób jest to zrobione i to mówi, a nie to, że tam jest zielone oko czy czerwone usta.
Wspomniałeś Witkacego i jego firmę z portretami. Ty zrobiłeś też cykl poświęcony właśnie portretom Witkacego, zainspirowany Witkacem, ale sam słyniesz z tego, że tworzysz portrety ludzi, których spotykasz albo którzy cię zainspirowali. To twoja taka dokumentacja tych spotkań? Skąd taki pomysł?
Właściwie pomysł był taki bardzo prozaiczny, bo do mnie, do pracowni na Lwowskiej, przychodziło mnóstwo osób. Ja pomyślałem sobie, że niech to będzie taka notatka, a lubiłem portretować od zawsze. No i to się potem przerodziło po prostu w całą taką, na różnych etapach moich inspiracji malarskich, portret towarzyszył zawsze i on podążał jakby za tą drogą, którą robiłem w danym czasie, jeżeli chodzi o formę wyrazu. No i robię do tej pory, tych portretów jest ponad 4000, czy nawet więcej, nie wiem, ja nie numeruję, Edek Dwórnik numerował obrazy, ja nie robiłem tego na początku, ale ja mam w pracowni około 500 portretów. No i te spotkania dokumentowałem, ale zająłem się też robieniem portretów ludzi, którzy byli ważni jako artyści na mojej drodze życia. No i robiłem portrety Matejki, zrobiłem oczywiście całą grupę artystów XIX-wiecznych, no zrobiłem artystów europejskich, których poznałem. Zrobiłem portret Francisa Bacona, którego poznałem. Zrobiłem różnych, Balthusa, który mnie zaprosił do Szwajcarii na swoje urodziny. Zrobiłem portret celnika Rousseau, który mnie nie zaprosił, bo byłem zbyt młody, ale zrobiłem Picassa, wielu osób. Również ze świata muzycznego, Bernsteina. Zrobiłem portret, no i tak dalej, i tak dalej. I to cały czas się dzieje, te portrety. A Witkacego zrobiłem ponad 100 portretów interpretacji grupy portretów z Muzeum w Słupsku. No i powstała książka na ten temat, eksponowałem te portrety. To była też taki zapalnik, nagle błysnęło mi. No i mam nadzieję, że Stanisław Witkacy, gdyby żyłby, Mam nadzieję, żeby tą moją interpretację uznał, że jest, no powiedzmy, w jakiś sposób no nie, jak to powiedział jeden hrabia Potocki, że pan Andrzej ma coś z Leonarda, ale może zbyt przesadzony.
Rozmawiamy o schyłku lata. Każda pora roku ma swoje kolory, swoją dynamikę, swoje emocje, swoją opowieść, ale trudno ominąć jest w malarstwie ten okres. Andrzeju, czym jest jesień albo kim jest jesień?
No jesień jest w sensie natury, to jest myślę, że bardzo bogata we wrażenia kolorystyczne. Trzeba pamiętać, że co się dzieje ze światłem, się zmienia kąt padania promieni słonecznych, słońce jest niżej, w związku z tym drzewa również przeżywają okres już pewnego wpadania w sen zimowy, w związku z tym kolorystyka jest bardzo bogata. No ale to wszystko implikuje, jeszcze do tego woda dochodzi, prawda, i to się robi bardzo, bardzo piękna sprawa. No a w sensie no, świadomości czasu, no to znów coś przyspiesza, nie 1600 km na godzinę, tylko kilka tysięcy, więc zdajemy sobie sprawę, że znów nam rok przeleciał.
I tą jesienią będzie można zobaczyć twoją wystawę w Muzeum Narodowym. Wystawę poświęconą wydarzeniom, które dzieją się teraz. Czego dotyczy ta wystawa? Co pokazujesz?
No więc dwa lata temu pan dyrektor Lech Krwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, przysłał mi list zapraszający do zorganizowania mojej wystawy indywidualnej. No był COVID, prawda? Konstrukcja wystawy na początku była, no, pokazać jakby i naturę i pokazać moje prace związane z figurą, portrety i tak dalej, i tak dalej. No ale później po COVID-zie doszliśmy do wniosku, że do wystawy również zaproszę mojego serdecznego kolegę, profesora Jarosława Perszko, profesora, który uczy w Politechnice w Białymstoku, rzeźbiarza, z którym już kiedyś losy wystawowe nas złączyły i stwierdziliśmy, że to świetny pomysł, żeby to zrobić. No ale przyjechał tutaj dyrektor Karwowski do pracowni i zobaczył moje rysunki i obrazy z okresu lat 90. Homo i Homo bydlakusy. Powiedział: Andrzej, to trzeba pokazać. No ale w międzyczasie zaistniała agresja Rosji na Ukrainę i przetacza się przez Ukrainę ta koszmarna wojna i to ludobójstwo. No i po prostu nie mogłem jakby pozostać obojętny jako malarz. No i zrobiłem kilka obrazów na ten temat. Dwa bardzo wielkie. Jeden ma 5 metrów na 2, a drugi ma 4 metry na 2,40 i ileś tam obrazów mniejszych. I doszliśmy do wniosku, że trzeba pokazać to również na tej wystawie. Zatytułowałem tą salę Bucza. No i to będzie premiera.
W latach 90. to, co wspomniałeś, Homo bydlakusy. Co było inspiracją do malowania wtedy? Jak się okazało, bo sam mówisz o tym spotkaniu z panem dyrektorem, który wybrał właśnie te obrazy, co było dla ciebie takim impulsem, że zobaczyłeś coś, czego polskie nawet elity, choć żyjemy tak blisko Rosji, nie widziały?
Ja wtedy robiłem taki cykl obrazów magnetycznych. Używałem magnesów do budowy struktury obrazu. No i robiłem to tam, powiedzmy, chciałem pójść dalej, ale huta postawiła tak zaporowe warunki finansowe, żeby dla mnie specjalnie zrobić te magnesy, to były ogromne pieniądze. Nie dałem rady. I wyszedłem na ulicę i zobaczyłem ogromną ilość w Warszawie żebraków. Nowy Świat, krakowskie przedmieście, to było usiane dziećmi z Rumunii czy tych krajów bałkańskich, kalekami bez rąk, bez nóg, siedzącymi w kartonach z pieskami, czy kobiety żebrzące pod kościołem Świętego Krzyża i tak dalej. I nagle mnie olśniło. Mówię, muszę to podnieść. I zostawiłem te obrazy magnetyczne, wziąłem aparat, szkicownik i wyszedłem na ulicę. I pracowałem na ulicy przez 3 lata. No ale to żebractwo zobaczyłem, że ma o wiele bardziej daleko idący wymiar, bo zobaczyłem żebraków miłości, żebraków władzy, zobaczyłem w ogóle cały eksodus, co się szykuje w sensie światowym, europejskim. Nagle zobaczyłem, uświadomiłem sobie, co się dzieje w tej sytuacji geopolitycznej. No i zacząłem poetyzować na ten temat. No i pojawiły się, przecież były wojny, cały czas się toczą wojny, mimo oprócz wojny przecież na Ukrainie, przecież toczą się dalej wojny w świecie. I wtedy też się toczyły, tylko myśmy byli zajęci robieniem tutaj odrodzonego biznesu i byliśmy zajęci pomnażaniem dóbr. No ja się nie dziwię. Jak zrobiłem pierwszą wystawę w 1995 roku w Sarpie, to państwo było dużo osób i powiedzieli, Andrzej, co to za okropne rzeczy malujesz? Ja namalowałem obrazy Europa, gaz i ropa. Ja mówię, słuchajcie, kochani, wysiądźcie z tych Mercedesów drogich i rozejrzyjcie się dookoła. To się dzieje i to będzie miało swoją kulminację. No i tak się stało. I teraz oczywiście to nie chodzi o to, że ja coś przewidziałem. No ja po prostu myślę, że nie tylko ja, ale znajdzie się jeszcze paru artystów, którzy to przewidzieli takim wyrazem w tym człowieka, który to robi od zawsze, tylko w trochę innej formie, niefiguralnej. Jest Anselm Kiefer. Teraz na Biennale Wenecji ma ogromną wystawę. Przecież on ciągle maluje po prostu świat pogorzelisko po prostu po eksodusie. Zobaczyć te jego obrazy. No to jest to. Ja to zrobiłem w formie figuralnej, ale on to robi. Więc to nie jest to, że artyści tego nie widzą, prawda? Są artyści, którzy to robią od długiego czasu, prawda? Teraz dopiero jest kulminacja, bo musi się coś zdarzyć blisko, żeby nas koszula zaczęła parzyć, prawda? Bo ja jestem świadom, że w Hiszpanii to do wojny na Ukrainie mają stosunek taki, jak my do bananów na Kubie. No, taki jest świat, ale my jesteśmy blisko, my jesteśmy tuż za granicą i my jesteśmy po Holokauście. Jesteśmy po strasznych sprawach utraty suwerenności przez 200 lat. Jesteśmy po strasznej wojnie II światowej. Jesteśmy po okresie bycia uzależnieni od Związku Radzieckiego. I jesteśmy teraz w sytuacji trwogi, co się dalej będzie działo po prostu, bo to nie są żarty.
A na koniec, jakbyś miał powiedzieć, jakie masz marzenia?
Być zdrowy w tym wszystkim. No, jestem duże dziecko już i moim marzeniem jest, żeby być zdrowym, móc dalej pracować i żeby nie było, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, żeby to nie wiem, no po prostu to wszystko jest możliwe, ale nie chciałbym, żeby tutaj karabiny maszynowe zaczęły strzelać do tych drzwi. No. Życie jest chorobą śmiertelną, w związku z tym no, chciałbym się pocieszyć jeszcze latami pracy, życia i bycia na tej planecie i w jakiejś sytuacji jeszcze wiary w człowieka, że jeszcze coś, tej wiary nie straciłem, bo tak jak jest duże drzewo, to jest duży cień, no i to zło też jest jakimś cieniem, no ale jest dużo ludzi, którzy jednak ciągle przeciwstawiają się temu złu. Chociażby no, weźmy ikonę tego Holokaustu, wspaniałego człowieka, Mariana Turskiego, który głosi od lat nie bądź obojętny. No, artysta nie może być obojętny, nikt nie może być obojętny. Jeżeli nie będziemy obojętni, no to będziemy mogli ocalić coś jeszcze z tego wszystkiego.
Bardzo dziękuję. Tę opowieść snuł w swojej pracowni przy inżynierskiej Andrzej Vogt. Serdecznie ci dziękuję.
Ja też dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Kasiu za to miłe spotkanie.
Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać?
Co? Słychać. Co słychać, co słychać, albo co słychać?
Audycja Co słychać? Zapraszam, Kaśka Adamiak. No wait a little minute.